Na początek chcę zapytać o ogólny proces, który będzie następował, zanim dostaniemy tę szczepionkę. Wiemy, że Wielka Brytania już ją zaakceptowała. Polska i cała Unia Europejska czeka do końca grudnia. Dlaczego?
Proces rejestracji w Wielkiej Brytanii został przeprowadzony w oparciu o emergency approval, czyli rejestrację produktów w sytuacji nadzwyczajnej. Unia Europejska ma porównywalną procedurę, która dotyczy rejestracji produktów w sytuacji nadzwyczajnej, ale ona się troszeczkę odbywa troszeczkę inaczej. Jest to conditional registration po angielsku i oznacza to, że producent otrzymuje szybką rejestrację pod warunkiem dalszego monitoringu produktu. W związku z tym cała procedura z punktu widzenia biurokratycznego, legislacyjnego jest troszeczkę odmienna w obu przypadkach. Stąd parę tygodni różnicy.
Jak rozumiem, to nas, odbiorców tej szczepionki w Europie, lepiej chroni.
To nie ma większego znaczenia, ponieważ chroni nas dobre dane wynikające z badań klinicznych i tu musimy przyznać, że mamy bardzo satysfakcjonujące wyniki badań klinicznych wszystkich trzech produktów, które w tej chwili zostały badania trzeciej fazy zakończone, aczkolwiek rzeczywiście Europejska Agencja Rejestracji Leków wskazała dwa tygodnie temu producentom szczepionek, aby kontynuowały badania trzeciej fazy po to, żeby wzmocnić informacje na temat bezpieczeństwa, ale także długoterminowej skuteczności tych produktów. Jakkolwiek musimy przyznać, że skuteczność na poziomie 70-80-90%, z którym mamy do czynienia w przypadku wszystkich trzech szczepionek, jest powyżej tego, co stosowaliśmy jako próg wskazania skuteczności dla szczepionek na grypę, gdzie tam te wyniki wahały się między 40-60%.
To, że Europejska Agencja Leków będzie podejmować decyzję 29 grudnia, daje jej jeszcze miesiąc dodatkowych danych.
To jest fakt, ale również mając na uwadze powagę sytuacji, Agencja Rejestracji Leków przygotowuje się do tego zadania nadzwyczajnie, również w tym kontekście, aby zapewnić transparentność procesu i to terminy, o których mówi Pan przytacza, to są też terminy tego public hearing, czyli gdzie będziemy każdy z nas mógł uczestniczyć w procesie rejestracji tych produktów, gdzie będziemy mogli zaobserwować pytania i odpowiedzi, z jakimi Europejska Agencja Rejestracji Leków będzie prowadziła proces ostatecznej analizy tych produktów.
Kiedy więc możemy spodziewać się ostatecznej decyzji? Ostatecznej w sensie takim, że wprowadzającej szczepionkę na europejski rynek?
Myślę, że będzie na początku przyszłego roku. Możemy spodziewać się tej odpowiedzi.
Co stanie się potem? Czy szczepionka jest już produkowana? Jak będzie w Europie wyglądała jej dystrybucja?
No i to jest pytanie, na które wszyscy chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, a zależy ona od nie Europejskiej Agencji Rejestracji, tylko od tego, jak rządy poszczególnych krajów będą realizowały umowy z producentami. Unia Europejska wykonała bardzo dużo w naszym imieniu, jak i w imieniu innych krajów członkowskich, przygotowując te ramowe warunki współpracy z producentami szczepionek. I w ramach tych umów każdy z krajów będzie decydował o swoim planie dystrybucji. Z pewnością pierwsza transza szczepionek, którą otrzymamy, będzie ograniczona w stosunku do naszego zapotrzebowania. W związku z tym będzie bardzo ważne, aby te szczepionki alokować tam, gdzie potrzeby są największe.
My mówimy w tej chwili o pierwszej firmie, która zwróciła się o akceptację swojej szczepionki, firmie Pfizer z niemieckim kooperantem, firmą BioNTech. Ale oczywiście wkrótce pojawi się też wniosek Moderny, potem firmy AstraZeneca i szczepionki bardziej tradycyjnej technologii. Jak pani sądzi, ten proces akceptacji przypadnie na pierwsze miesiące nowego roku, styczeń, luty?
Tak, myślę, że to są bardzo realistyczne terminy, optymistyczne, ale realistyczne. Musimy też zwrócić uwagę, że wszystkie trzy szczepionki były przedmiotem negocjacji przez Komisję Europejską. Natomiast kraje miały dobrowolność w przystąpieniu do tych warunków brzegowych wynegocjowanych przez Komisję. I z tego co wiem, to firmy moderne nie ma na liście tych potencjalnych dostawców szczepionek dla Polski, ale to by musiał pan sprawdzić. Jak patrzyłam na wczorajszą konferencję prasową premiera, to nie widziałam na liście Moderny, a to byłby błąd.
Wspomniała Pani, że wszystko tak naprawdę będzie zależało od indywidualnych rządów i systemów opieki zdrowotnej, jak ta dystrybucja będzie się odbywała. Do końca tygodnia mamy poznać polską strategię szczepień. Nieco już wiemy, szczepienia mają być darmowe, dobrowolne, w pierwszej kolejności dla służb medycznych i grup ryzyka. Jak Pani zdaniem taki idealny plan w naszych warunkach powinien wyglądać?
Uważam, że kwestia dobrowolności nie jest tym kryterium, które dla mnie powinno być pierwszoplanowe. Dla mnie kryterium pierwszoplanowym powinno być kryterium odpowiedzialności. Odpowiedzialności za zdrowie własne, jak i też za zdrowie osób, z którymi potencjalnie możemy zarażać. I to kryterium odpowiedzialności każdego z nas powinno być determinantem do tego, jak będziemy dystrybuować tą szczepionkę. Czyli w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, które grupy wysokiego ryzyka są dla nas najbardziej istotne, aby zaszczepić. I w zasadzie nie mamy tutaj złotego środka. Każdy kraj musi tą decyzję podjąć samodzielnie. Wielka Brytania podjęła decyzję, że będą szczepić w pierwszej kolejności nie osoby z chorobami współczującymi, tylko te, które są odizolowane z uwagi na ryzyko przedwczesnego zgonu. Czyli są to osoby w domach opieki społecznej i również ich opiekunowie. Dopiero w kolejnym etapie będą to osoby powyżej 65 roku życia, aż wreszcie osoby z chorobami współistniejącymi. Czy musimy zastanowić, czy naszym celem pierwszoplanowym jest kryterium równości, czy też kryterium zapobiegania hospitalizacji osób z chorobami współistniejącymi. Natomiast niezależnie od tego, czy to będzie pierwsze czy drugie, uważam, że kryterium, którym powinniśmy dystrybuować tą szczepionkę, nie powinno być kryterium dobrowolności, ale odpowiedzialności obywatelskiej za zdrowie własne, jak i za zdrowie innych. Drugim bardzo ważnym elementem, którego mi absolutnie zabrakło w tym, co planuje polski rząd, to jest logistyczny plan oparty na rozwiązaniach cyfrowych. Logistyczny plan dystrybucji tej szczepionki. Rejestracja chętnych do zaszczepienia się drogą poprzez stronę internetową jest na pewno krokiem we właściwym kierunku, ale niewystarczającym. Co z tego, że zarejestruje się na tej stronie tysiące osób, jak ministerstwo podejmie decyzję, że z tych zarejestrowanych wybrać tych 100, dla których może przeznaczyć dawkę? Jak ministerstwo będzie pamiętało, że wśród tych 100 każdy z nich ma po 21 dniach otrzymać kolejną dawkę? Wreszcie, jak ministerstwo będzie wspomagało monitorowanie stanu zdrowia tychże pacjentów? Szczepionki były przetestowane na bardzo licznych grupach pacjentów. To było w przypadku Pfizer-BioNTech, było to ponad 40 tysięcy, Moderna ponad 30 tysięcy pacjentów. W związku z tym mamy gwarancję, że szczepionki są skuteczne, ale i bezpieczne. Natomiast nie wiemy, jak odporność po zaszczepieniu, jak długo pozostanie w organizmie ludzkim. W związku z tym bardzo ważne jest monitorowanie efektów długoterminowych szczepionki i tutaj jest naszą odpowiedzialnością również po to, żeby tak w Stanach Zjednoczonych planuje się każdego wyposażyć w aplikację na telefon, która będzie wspierała pacjenta w monitorowaniu swojego stanu zdrowia i udzielaniu informacji o tych swoich odczuciach i o pewnych odchyleniach od normy we właściwym instytucjom. Myślę, że to jest znowu nasz obywatelski obowiązek, żeby wspierać ten proces monitorowania efektów szczepienia w długim okresie. W Wielkiej Brytanii na przykład planuje się osobne badanie, gdzie wolontariuszy zdrowych planuje się zaszczepić po to tylko, żeby oceniać efekty, ale również profil bezpieczeństwa tych szczepionek w długim okresie.
Pani zdaniem odpowiedzialność jest tu ważniejsza niż dobrowolność, co jakby sugeruje, że pani zdaniem Ministerstwo Zdrowia powinno samo wystąpić do nas z ofertą szczepienia, nie czekać na nasze zgłoszenie.
Oczywiście, no to jest dla mnie aż tak oczywiste, że nie sposób tego komentować. Uważam, że odpowiedzialnością rządu jest zdefiniowanie tych grup priorytetowych i przyporządkowanie tym grupom odpowiednich obywateli. Więc to jest w odpowiedzialności rządu, aby na podstawie danych epidemiologicznych, które dysponują, dokładnie przygotować statystyki, kiedy kto będzie miał dostępne szczepienie.
Czy coś wiemy o tym, jak precyzyjnie trzeba trafić w te 3 tygodnie po pierwszej dawce, bo szansa, że wszyscy będą idealnie pamiętali, żeby przyjść dokładnie w tym terminie, jest oczywiście umiarkowana. Jaki system powinno się tu wprowadzić, żeby ludzie przyszli po drugą dawkę, pamiętali, wiedzieli kiedy, no i nie zniechęcili się niekorzystnymi objawami, które mogą się po pierwszym szczepieniu pojawić?
Ponadto należy pamiętać, że pierwsze szczepienie nie uodparnia nas na wirusa, w związku z tym dalej będziemy musieli nosić maseczki i dalej chronić się przed potencjalnym zakażeniem. Dopiero druga dawka będzie decydowała o naszej odporności na wirusa. To, jak przypominać, zachęcać i monitorować do przyjmowania tej ostatecznej dawki, Stany Zjednoczone przygotowują cały schemat monitorowania, wysłania SMS-ów, wysłania monitów tym pacjentom. W związku z tym stąd moja podpowiedź odnośnie odpowiedzialności, a nie dobrowolności, bo trudno zrozumieć postawę obywatelską osoby, która przyjmie pierwszą dawkę, a nie przyjmie drugiej, bo zapomniała albo się zniechęciła z uwagi na to, że odczuwa podwyższoną temperaturę przez 3 dni po uzyskaniu pierwszej dawki. W związku z tym nie może być dobrowolności w sytuacji takiego zagrożenia, jakim staje nie tylko nasz kraj, ale cały świat.
A sugeruje pani, że jeśli ktoś na przykład nie zgłosi się po drugą dawkę, to powinien zapłacić za obie?
Znaczy, ja w ogóle myślę, że nie stosowałabym tutaj systemu w oparciu o system kary, bo wiadomo, że mentalność człowieka będzie negowała i nikt się nie będzie, będziemy zniechęceni do szczepień. Natomiast kwestią olbrzymią jest budowanie świadomości obywatelskiej, dlaczego szczepienia są ważne. Odpowiedzialności obywatelskiej do tego, żebyśmy wszyscy w demokratyczny sposób walczyli o powrót do normalności.
Wspomniała pani o potrzebie monitorowania skuteczności szczepionki, ale istotne jest też monitorowanie jej bezpieczeństwa, bo o tym, że ona może nieść ze sobą nieco większe ryzyko niż byśmy przeciętnie chcieli, no to raczej wiemy. Krótki czas przygotowania, nowe technologie budzą tutaj pewne wątpliwości. Firmy farmaceutyczne zapewne nie będą chciały ponosić za to finansowej odpowiedzialności, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Czy w związku z tym jakiś system monitorowania efektów ubocznych, jakieś rekompensaty, gdyby te niepożądane skutki się faktycznie pojawiły, przychodzi pani do głowy?
To znaczy, w ogóle nie brałabym pod uwagę, nie przedstawiałabym informacji, że jesteśmy gorzej przygotowani niż w przypadku innych szczepionek. W sensie danych na temat tych 3 produktów, które będziemy mogli wykorzystać. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, natomiast to, że badania odbyły się tak szybko, wynika z zaawansowania technologicznego, które przyczyniło się do szybszego startu firm z tym procesem. Sama technologia nie zrodziła się w związku z koronawirusem. Musimy pamiętać, że za tą technologię mRNA, którą stoją 2 z 3 szczepionek w tej chwili przygotowujących się do rejestracji, jest to technologia, która była wykorzystywana i była w badaniach naukowych od ponad 10 lat, notabene autorstwa węgierskiego naukowca. Z ciekawości też warto pamiętać, że firma BioNTech, która zajęła się tą pracą nad tą szczepionką, rozpoczęła swoje starania już w styczniu, czyli znacznie wcześniej niż wszyscy inni naukowcy, korzystając właśnie z tego dobrodziejstwa badań naukowych prowadzonych wiele lat wcześniej. A firma Pfizer ma wielokrotne doświadczenia z przygotowania badań nad szczepieniami. Myślę, że nie możemy zakładać, że przygotowane wyniki fazy trzeciej odbiegają od standardów wcześniejszych szczepień. Wręcz przeciwnie, możemy patrzeć na to z optymizmem, że zastosowana technologia jest bezpieczniejsza niż stosowane do tej pory, ponieważ nie bazuje na wirusie, tylko na jego genetycznym materiale. I nasz organizm sam buduje odporność na podstawie tego. W związku z tym ja tutaj jestem optymistką i nie widzę zagrożenia, ponieważ jeżeli by były skutki uboczne, byłyby one uwidocznione w badaniach klinicznych. A po drugie, każda z tych firm, które przygotowały szczepienia, ma na świadomość odpowiedzialności, z jaką składają dokumentację do rejestracji, i potencjalnych konsekwencji, jeżeli jakiekolwiek dane pozostawiają znaki zapytania. Więc myślę, że musimy zaufać producentom, zarówno zaufać Europejskiej Agencji Rejestracji Leków, tak to ufamy wszystkim innym procesom rejestracji. Tutaj ta sytuacja nadzwyczajna pozwoliła na uruchomienie tych badań w trybie natychmiastowym, bez żadnych czerwonych świateł, z maksymalnym finansowaniem budżetowym. Stąd otrzymaliśmy wyniki tak szybko. Nie dlatego, że pewne uchybienia zostały wprowadzone.
Wyniki otrzymaliśmy szybko. Jak szybko dostaniemy konkretną szczepionkę? Wracam jeszcze do pytania o proces produkcji. Pfizer deklaruje 1 300 000 000 dawek w przyszłym roku. Czy produkcja już trwa, a oni są gotowi, by je tak po prostu spakować i wysłać?
Tak, oczywiście produkcja trwa. W wielu europejskich fabrykach w Belgii, czy w Niemczech i Austrii. W związku z tym myślę, że możemy zaufać projekcji ilości szczepionek. Bardzo ważne jest to dla nas, ponieważ będziemy mieli do czynienia z dwoma fazami procesu szczepienia. Pierwsza faza, kiedy będziemy mieli ograniczoną ilość szczepionek, będziemy musieli wyselekcjonować osoby, grupy ryzyka, do których byśmy chcieli skierować tą pierwszą ograniczoną pulę, ale też druga faza będzie jeszcze trudniejsza, bo druga faza będzie sytuacji, kiedy będziemy mieli dostępność szczepienia dla wszystkich, którzy będziemy chcieli zaszczepić, ale będziemy musieli zmobilizować Polaków, żeby się chcieli zaszczepić. I myślę, że ta druga faza będzie trudniejsza wbrew pozorom, ponieważ będzie wymagała zmotywowania przeciętnego Kowalskiego do tego, żeby się chciało zaszczepić. I tutaj mam wiele obaw, że rząd nie jest przygotowany odpowiednią kampanią, i właśnie stąd to moja wcześniejsza uwaga, że to nie jest kwestia dobrowolności, ale odpowiedzialności. Tylko na tej podstawie ten projekt ma prawo się zakończyć sukcesem. Firma Pfizer z BioNTech mówią wyraźnie, że są w stanie zapewnić szczepienia wszystkim potrzebującym, tak aby je zrealizować do końca wakacji przyszłego roku. Ale po to, żeby ten plan zakończył się sukcesem, jest bardzo ważne nasze przygotowanie logistyczne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim obywatelskie.